Witam wszystkich w ten piątkowy poranek. Jak piątek, no to wiadomo, zaraz tu weekend. A jak weekend, to przynajmniej część z nas ma trochę więcej czasu i korzystając z tego, że czasu jest więcej, można sobie uaktualnić indeks kulturalny, na przykład oglądając filmy. I dzisiaj będzie właśnie o jednym z filmów, które nie tylko ja osobiście, ale również wielu innych ludzi uważa za jeden z najważniejszych filmów w historii kinematografii, a prawdopodobnie za jeden z najważniejszych filmów z gatunku filmów science fiction. Mowa tutaj o filmie Zakazana planeta z 1956 roku. Jest to produkcja na tyle stara, że moje pokolenie i starsze pokolenia prawdopodobnie znają ją świetnie, natomiast ludzie młodsi mieli szansę prawdopodobnie z nim się nie zetknąć. Dlaczego mówię, że to jest bardzo ważna produkcja z bardzo wielu powodów? W latach 50. fantastyka naukowa ogólnie rzecz biorąc była zupełnie inna niż teraz. Mało było w niej wątków socjologicznych. To była taka fantastyka bardzo wynalazkowa, jeszcze w duchu Werna, skierowana często w kosmos i w duchu takim, który narzucił Wells swoją Wojną Światów, często konfrontacyjna i taka troszeczkę katastroficzna. Zresztą, nie oszukujmy się, takie rzeczy do tej pory sprzedają się dobrze. Tym, co odróżniało, pierwszą rzeczą, która odróżniała Zakazaną planetę od poprzednich produkcji fantastycznych, było to, że była to pierwsza wysokobudżetowa superprodukcja. Ona powstała w wytwórni MGM i była kręcona w latach 55-56. I powiem wam szczerze, ja pierwszy raz widziałem Zakazaną planetę bardzo dawno temu. Jeszcze byłem w przedszkolu, to był jakiś początek lat 80. Puszczono ją kiedyś gdzieś w telewizji. I ja z tego pierwszego seansu nie zapamiętałem dużo, ale do tej pory tkwią mi w głowie takie obrazki z niezwykłymi, z niezwykle plastycznymi i dobrymi jak na tamten czas efektami specjalnymi. Dlatego, że w Zakazanej planecie stworzono podwaliny pod to, co potem pozwoliło stworzyć Odyseję kosmiczną z jej absolutnie zapierającymi dech w piersiach efektami, których ogrom i ogrom pracy wzbudza do dzisiaj potworny szacunek. To pozwoliło potem stworzyć Gwiezdne Wojny z ich również cały czas niesamowitymi efektami specjalnymi i podłożyło podwaliny pod cały nurt kina fantastycznego, tego współczesnego, kontynuowanego do tej pory przez takie chociażby produkcje jak Avatar. Oczywiście teraz robimy to wszystko przy pomocy komputerów. W tamtych czasach wymagało to gigantycznych nakładów pracy i również finansowych. I trzeba przyznać, że akurat pod względem efektów Zakazana planeta robi wrażenie. Jeżeli weźmie się pod uwagę czas i warunki, możliwości techniczne tamtego okresu, to troszkę inaczej patrzy się na obraz, na którym widzimy bardzo plastyczne, bardzo takie przekonujące połączenie gotowych, wielkogabarytowych rekwizytów z gigantycznymi dekoracjami, z dioramami, z ogromnymi matte paintings, zapewniającymi tła, z całą mnóstwą trików, które zostały wtedy użyte, również z animacją, dzięki której stworzono jedną z najważniejszych postaci w tym filmie, czyli potwora z Id, o którym zresztą za chwilę też będzie, bo on jest bardzo ważny. Teraz oczywiście możemy śmiać się troszkę z tego, natomiast trzeba przyznać, że jeżeli ogląda się teraz Zakazaną planetę, to pewne rzeczy stają nam przed oczami i w tych kosmicznych plenerach widzimy późniejszy Star Trek, w pewnych rozwiązaniach widzimy późniejsze filmy. Widzimy, jak ogromny bagaż, ogromny też do pewnego stopnia balast ta produkcja narzuciła na wiele dekad całemu kinu science fiction, które powstało po niej. Film ten, oparty, zainspirowany powiedzmy sztuką Szekspira Burza, opowiada historię ekspedycji ratunkowej. To jest bardzo dobry i taki przyjazny, rzekłbym, dla twórcy motyw wyjściowy. Ekspedycji ratunkowej, która wyrusza na planetę Altair, aby sprawdzić, co stało się z poprzednią ekspedycją naukową, która tam się udała i w pewnym momencie zamilkła. Szefem tej ekspedycji ratunkowej jest komandor J.J. Adams, grany przez Leslie'ego Nielsena. Leslie Nielsen to ten facet, który umarł niedawno, znany głównie z koszmarnej roli komendanta Akademii Policyjnej. Bardzo ciekawa postać, człowiek, który stał się tak na dobrą sprawę jako aktor sławny w okolicach 60-tki, właśnie w takim nurcie komediowym i wszyscy pamiętamy go z niezliczonej ilości ról, w tym kilku co najmniej odsłon właśnie rzeczonego komendanta. Tam Nielsen pokazał, że no, niestety chyba jeden z ostatnich razów, że potrafi być także aktorem niekomediowym, że potrafi zagrać zupełnie przekonująco całkiem inną rolę. Oczywiście w ramach kanonu gatunku i ten jego warsztat tam powiedzmy nie jest jakiś dramatyczny, ale stworzył ciekawą, przekonującą kreację młodego dowódcy, który obarczony gdzieś odpowiedzialnością za swoich ludzi musi wywiązać się z obowiązków, ze swoich zadań i musi też działać samodzielnie. Bardzo dobrze napisana rola, bardzo ciekawie taka pozwala ona służyć za pewnego rodzaju oś akcji, ponieważ to tak naprawdę właśnie oczami i za pomocą działań komandora Adamsa i jego załogi poznajemy tajemnice planety Altair. Natomiast pozostała ekipa, której tutaj też pominąć nie wolno, to jest dr Edward Morbius, grany przez Waltera Pigeona. Ciekawy taki wariant, powiedzmy, szalonego naukowca. Naukowca, który nie jest do końca szalony, nie jest obłąkany w takim złym znaczeniu tego słowa i nie planuje dominacji nad światem, ale przykład człowieka, który w imię pewnej idei, w tym wypadku w imię nauki, porzucił gdzieś tam swoje moralne i, że tak powiem, zdroworozsądkowe ryzy, opuścił je zupełnie bezwiednie, oddając się szaleństwu właśnie wiedzy, żądając wiedzy, którą odziedziczył po krelach, po istotach, które mieszkały dawniej na Altairze i po których zostało potężne, tajemnicze laboratorium, które Morbius przez wiele lat badał. Ważną, niezwykle ważną postacią jest też robot Robi. Roboty występowały w tych produkcjach science fiction, które powstały wcześniej również. Natomiast Robi był o tyle ciekawy, że był to pierwszy robot, który posiadał faktycznie osobowość. To był pierwszy robot, który rzeczywiście był postacią. To się wcześniej nie zdarzyło. On wita ludzi na lądowisku, załogę statku, która przybyła z ekspedycją kontrolno-ratunkową. I przewija się przez cały film jako pełnoprawny bohater. Jego działania, jego jakieś tam postępki są bardzo ważne. Mamy tu też odwołanie do absolutnie klasycznego motywu, który w pewnym momencie filmu staje się bardzo ważny, bo ujawnia nam całą prawdę o planecie Altair. Mianowicie do tego, że robot nie może skrzywdzić człowieka, nie może skrzywdzić swojego twórcy. I rozdarty między poleceniem a wpisanym, zakodowanym w jego elektroniczny umysł obowiązkiem, no po prostu traci kontrolę i przepala się. No i oprócz tego cała galeria naprawdę barwnych postaci, Altaira, córka Morbiusa, dziewczyna, która całe życie spędziła na Altairze i jedynym mężczyzną, którego zna, jest tylko ojciec. W związku z tym obserwujemy bardzo ciekawy wątek obyczajowy, kiedy ona romansuje tak trochę nieświadomie, tak dziewiczo z członkami załogi, z Farmanem, potem także przede wszystkim z Adamsem. Jest też scena, która w latach 50. musiała wzbudzać duże emocje, mianowicie scena, w której Altaira kąpie się nago w stawie, obserwowana przez Adamsa. Oczywiście to był rok 55, 56, w związku z tym my wiemy, że ona kąpie się nago, ale to nie jest pokazane na filmie. To też jest ciekawy przyczynek do tego, jak pewne rzeczy można było kiedyś w kinie zaprezentować, nie prezentując ich, w porównaniu do tego, jak robi się to teraz. Na czym polega oś fabularna? Już troszkę powiedziałem, mianowicie na Altairze mieszka Morbius ze swoją córką. Reszta ekspedycji została na samym początku jej trwania, tuż po lądowaniu, zabita przez nieznanego potwora. Potem w trakcie akcji okazuje się, że dr Morbius wie, o co chodzi, wie, co to jest za istota, natomiast członkowie ekspedycji Adamsa poznają ją. Obóz, w którym pozostają, ich statek, znajdujący się poza kompleksem wybudowanym przez Morbiusa, zostaje napadnięty przez niezwykle potężnego potwora, którego nikt nie widzi. Nie wiadomo, kto to jest, nie wiadomo, co to jest, jakim instynktom jest podległy, jakimi prawami się kieruje, oprócz tego, że najwyraźniej próbuje uniemożliwić załodze Adamsa skontaktowanie się z Ziemią, próbuje im uniemożliwić tak naprawdę przeszkodzenie w tym, co robi Morbius. I tutaj jest clue, to najważniejsze takie zawirowanie fabularne. Mianowicie ten film wprowadził do kanonu kina potwora, którego nigdy potem, wydaje mi się, już nie było. Potwora, którego ja przynajmniej nie spotkałem we współczesnym kinie w takiej formie i tak nowatorskiego. W galerii Predatorów, w galerii Obcych, w galerii Godzilli, Motry i całej reszty, potwór z Id jest rzeczą zupełnie unikatową, dlatego że jest to istota, której pokonać się nie da. Potwór Id, generalnie rzecz biorąc, powstaje w umyśle swojego nosiciela, swojego stwórcy, powstaje w ludzkiej podświadomości. Jest tutaj taka bardzo ładna ekstrapolacja tego, że prawdziwymi potworami nie są obce istoty, prawdziwymi potworami nie są zwierzęta, które łatwo poskromić. Jest ta scena świetnie zanimowana, świetnie nakręcona, scena z tygrysem, który rzuca się na Adamsa i Altairę. Pamiętam, że jest to jedna z scen, które pamiętam do dziś i które przez lata pamiętałem z oryginalnego seansu. Moment, w którym Adams wyciąga pistolet, strzela i tygrys wyparowywuje, tak naprawdę znika, rozpływa się w powietrzu. To na mnie, takim wtedy może 5-letnim dzieciaku, zrobiło ogromne wrażenie, które przebił dopiero widok potwora z Id. Potwór z Id mianowicie jest dla nas taką wskazówką, że prawdziwe zło czai się dla nas, dla naszej rasy, we wnętrzu naszego umysłu, że czai się w człowieku. Jest też, mam wrażenie, do pewnego stopnia w połączeniu z tym naukowym obłędem Morbiusa, z odrzuceniem przez niego wszelkich zasad i z takim zatraceniem się w pożądaniu dla wiedzy, jest takim ostrzeżeniem przed technicyzacją, ostrzeżeniem przed ślepą pogonią za osiągnięciami techniki, za osiągnięciami cywilizacji, za wszystkim tym, co dzieje się teraz. Jest ostrzeżeniem przed rewolucją informacyjną i naukową, w w trakcie której my, 50 ponad lat później, po premierze Zakazanej Planety, my żyjemy. Dlatego warto, oglądając ten film, zastanowić się również nad tym wątkiem. Oczywiście okazuje się, że to nie jest do końca tak, jak ja mówiłem, że potwora nie da się pokonać. Można, ale tylko i wyłącznie kosztem życia człowieka, który go stworzył, kosztem swojego żywiciela, swojego nosiciela, że tak to ujmę. I Adams z Altą i z Robim, pospawanym, połatanym i polutowanym, uciekają z Altairu, ale dopiero po tym, kiedy na Morbiusa przychodzi jakiś taki moment opamiętania, kiedy dochodzi do wniosku, że wiedza Krellów jest zbyt potężna, zbyt niebezpieczna i że to właśnie ona zniszczyła cywilizację Krellów i istnieje niebezpieczeństwo, że teraz mogłaby zniszczyć ludzi, którzy mają do niej dostęp. W związku z tym Morbius wybiera jedyne możliwe rozwiązanie w tej sytuacji i udaje mu się razem ze sobą zgładzić potwora z Id i zapewnić ludziom bezpieczną ucieczkę. Decyduje się także na krok desperacki, mianowicie na to, by wiedzę, którą przez tyle lat, któremu tyle życia poświęcił, by tą wiedzę utracić właśnie w imię ocalenia, właśnie w imię dobra, żeby odrzucić pogoń za nauką, pogoń za wiedzą, za techniką na rzecz zachowania życia, alegorycznie na rzecz zachowania człowieczeństwa. Jest to film, który oprócz tego, że jest doskonałą produkcją science fiction, z naprawdę pełnymi rozmachu dekoracjami, ze świetną, jak na tamten moment, bardzo nowatorską muzyką, stworzoną właśnie przy pomocy generatorów dźwięku. Nie jest to klasyczna muzyka, tylko dźwięki generowane elektronicznie. Dzisiaj, w czasach elektronicznej muzyki, w czasach elektronicznego przetwarzania dźwięku, one potrafią być trochę denerwujące, ale jeżeli weźmie się pod uwagę czas, który upłynął, w tamtych latach to musiała być rewolucja, to musiało być niezwykłe odkrycie. Myślę, że to był pierwszy krok ku muzyce stricte syntetycznej, takiej, jaką potem wprowadzili na stałe do kanonu muzyki popularnej ludzie tacy jak Żar, takie zespoły jak Kraftwerk. Ludzie, którzy robili muzykę do Zakazanej Planety, Lewis i Bebe Baron, myślę, że oni pod pewnymi względami powinni być uważani za prekursorów. A oprócz tego jest to po prostu niezły, sensacyjny film przygodowy, bo jest w nim wszystko, co trzeba. Jest tajemnica, jest piękna kobieta, jest rywalizacja o tę kobietę, jest śmierć, są bijatyki, jest także komiczna postać w osobie drobnego pijaczyny, kucharza okrętowego, granego przez Erla Holimana, który przychodzi do Robiego, potrafiącego wyprodukować dowolną substancję i nie prosi o złoto, nie prosi o diamenty, nie prosi o nic, tylko o alkohol. To jest facet, który ma swój własny świat i w obozowisku, gdzie giną ludzie w obliczu tajemnicy wszechświata, on tak naprawdę ma ochotę się zabawić, uderzyć sobie w szyję i to jest też taki moment, który potrafi dać nam chwilę wytchnienia, oderwać się od tego napięcia, oderwać się od rozważań o nauce, o wiedzy i o całej reszcie. Na pewno dla ludzi, którzy wychowali się na Gwiezdnych Wojnach, którzy wychowali się na serii Obcych, którzy byli widzami Awatara, ten film będzie ramotą. On pod wieloma względami, pod każdym w zasadzie względem, pokazuje cały ciężar lat, które na nim spoczywają, ale tak jak wiele innych filmów z tamtego okresu, jest to mimo tego doskonały film. A być może dla niektórych widzów dzięki temu właśnie jest to film doskonały, bo mamy okazję obcować z kinem science fiction, które mimo tego, że jest efekciarskie, mimo tego, że jest superprodukcją nastawioną na robienie wrażenia, to w odróżnieniu od wielu współczesnych filmów cały czas jednak oferuje nam rzecz, której niestety zbyt często w dzisiejszym kinie brakuje. Oferuje nam historię, oferuje nam doskonały, wielopoziomowy, dopracowany i przemyślany scenariusz i zapewnia po prostu świetną przygodę. Zapewnia nam dobrze ponad półtorej godziny świetnej zabawy. I dlatego uważam, że warto nie kraść tego filmu z internetu. Warto ruszyć się, poszukać i kupić płytę i któregoś wieczora usiąść i zamiast współczesnych hitów, blockbusterów, sięgnąć właśnie po taką ramotę, która w ostatecznym rozrachunku dla mnie wygrywa z całą masą stworzonych w ostatniej dekadzie filmów science fiction. Jeżeli ktoś lubi fantastykę naukową, jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. I może nie trzeba oglądać jej co roku, ale przynajmniej raz na 10 lat dobrze jest ją sobie odświeżyć. Życzę Wam miłego seansu.